Na początek powtórzmy to, o czym mówiłyśmy 2 tygodnie temu, czyli jakie majątki wyróżniamy w tym całym majątku małżonków.
Z momentem zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej małżeńskiej, tworzy się majątek wspólny małżonków. Od tego momentu wszystko, co nabywają, pochodzi to z ich zarobków, z tego, czego się dorobili, wchodzi w skład majątku wspólnego i powstaje masa majątkowa wspólna. Czyli małżonkowie przez cały czas trwania wspólności majątkowej małżeńskiej gromadzą ten majątek. Na przykład może to być mieszkanie, samochód, środki na rachunku bankowym, jakieś wartościowe przedmioty, które posiadają w domu, jakieś dzieła sztuki, wartościowa bardziej biżuteria. I tutaj zwracam uwagę na orzecznictwo sądów. Biżuteria, która została ofiarowana komuś w prezencie, czyli w darowiźnie, nie będzie wchodziła w skład majątku wspólnego. Ale na przykład biżuteria, którą małżonkowie kupowali dlatego, żeby gromadzić swój majątek, czyli na przykład chcieli mieć jakiś kapitał w postaci drogiej biżuterii, może to wchodzić w skład majątku wspólnego.
W jaki sposób następuje orzeczenie o majątku współmałżonków? Czy dzieje się to w wyroku rozwodowym, czy dochodzi do tego dopiero na wniosek byłych już małżonków?
Jeżeli chodzi o sprawę o rozwód, to samo orzeczenie rozwodu powoduje, że między małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Od momentu uprawomocnienia się tego wyroku o rozwód, ten majątek małżonków rozpada się tak jakby na te dwa majątki, czyli oni nadal mogą mieć wspólne przedmioty, czyli to wspólne mieszkanie, na przykład wspólny samochód i wspólne oszczędności, natomiast od tego momentu można ten majątek już dzielić. Można zrobić to w sprawie o rozwód, czyli strony wywodząc taką sprawę mogą złożyć dodatkowy wniosek o podział majątku wspólnego, natomiast sąd rozwodowy dokona takiego podziału tylko w takim momencie, kiedy strony w zasadzie będą zgodne co do podziału. Innymi słowy mówiąc, czyli jeżeli podzielenie majątku w sprawie o rozwód nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania, ponieważ w sprawie rozwodowej sąd ma i tak bardzo dużo zagadnień do rozstrzygnięcia, czyli jest to rozwód, jeżeli są małoletnie dzieci, musi zająć się tymi kwestiami, a ten majątek to jest taka kwestia dodatkowa, natomiast jest to możliwe. Tak jak powiedziałam, jeżeli strony przedstawią zgodny plan podziału czy zgodne porozumienie, w jaki sposób tym majątkiem chcą się podzielić. Wówczas sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o takim podziale i sprawa będzie załatwiona. Z drugiej strony, jeżeli strony nie są zgodne, strony mogą albo udać się do notariusza, jeżeli za jakiś czas na przykład dojdą do porozumienia i będą chciały dokonać podziału majątku w formie aktu notarialnego, mogą w każdej chwili do takiego notariusza udać się i notariusz podzieli majątek. Natomiast jeżeli jest zupełny spór między byłymi małżonkami w zakresie tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego i w zakresie wartości składników majątkowych oraz w zakresie takim, co komu ma przypaść z tego podziału, wówczas pozostaje złożyć wniosek do sądu rejonowego miejsca położenia majątku bądź ostatniego miejsca zamieszkania małżonków i sąd taki będzie zajmował się tym podziałem.
Jak mogą wyglądać rozliczenia między byłymi małżonkami? Na przykład, kiedy za czasów małżeństwa jeden z nich otrzymał darowiznę? Jak tutaj kształtuje się takie rozliczenie?
Może ja podzielę to w taki sposób, żebyście tutaj Państwo zrozumieli, co do czego spór może się toczyć. Pierwsza kwestia to jest spór co do tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego. I tak jak tutaj pani redaktor zapytała, co do takiego sporu może być kwestia darowizny. Czyli załóżmy, mamy do czynienia z majątkiem, w skład którego wchodzi mieszkanie, samochód i 50 tysięcy oszczędności na rachunku bankowym. Jeden z małżonków mówi, że należy to podzielić na pół, ponieważ to wszystko wchodzi w skład majątku wspólnego w jego przekonaniu. A drugi małżonek mówi, zaraz, ja otrzymałem bądź otrzymałam na przykład 100 tysięcy złotych w darowiźnie od moich rodziców i te pieniądze zostały zainwestowane podczas zakupu mieszkania i kupiliśmy to mieszkanie właśnie między innymi za te pieniądze. I ten małżonek mówi, że ja nie zgadzam się z tym, że to wszystko ma być dzielone po połowie, tylko ja uważam, że tą darowiznę należy odliczyć, ponieważ był to mój nakład z majątku osobistego na majątek wspólny. I tutaj sąd, taki właśnie, do którego trafi taka sprawa, będzie rozstrzygał na mocy zaoferowanych przez strony dowodów. Mogą to być dokumenty, z których wynika właśnie, że taka kwota została przekazana. Mogą być to zeznania świadków, mogą być to jakieś zeznania podatkowe właśnie stosowne do przekazywania darowizny, jakie należy wypełnić. Sąd będzie orzekał wówczas, czy rzeczywiście ta darowizna wchodzi w skład majątku osobistego, czy może na przykład była to darowizna dla obojga małżonków. Więc tak jak podsumowując tą część, to sąd będzie rozstrzygał, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Właśnie czy całość tego majątku, czy któryś z małżonków miało jakieś nakłady.
To pierwsza kwestia, o którą może rzeczywiście zaistnieć spór. A jakie są pozostałe dwie?
Jeżeli chodzi o drugą rzecz, jak już sąd ustali, co wchodzi w skład majątku wspólnego, czyli już mamy jasność co do tego, wówczas strony mogą być w sporze co do wartości majątku. Jeden z małżonków mówi, że mieszkanie jest warte na przykład 500 tysięcy złotych, a drugi małżonek mówi, że jest wart 350, ten składnik majątkowy, na przykład to mieszkanie. I tutaj, jeżeli mamy do czynienia z takim sporem, sąd najczęściej powołuje biegłego z zakresu wyceny bądź nieruchomości, jeżeli mówimy o mieszkaniu bądź domu bądź jakiejś działce, bądź biegłego z zakresu wyceny ruchomości. I taki biegły dokonuje wyceny tego składnika majątkowego. Ta opinia jest przesyłana do akt sprawy do sądu. Każda ze stron ma prawo zapoznać się z taką opinią i ma prawo złożyć zastrzeżenia do opinii. Po wyczerpaniu tej drogi, czyli po składaniu zastrzeżeń, być może taki biegły będzie wezwany na rozprawę, żeby składać zeznania. Już po wyczerpaniu całości tej drogi, kiedy sąd nabierze przekonania rzeczywiście, jaka jest wartość majątku, przechodzimy do trzeciego etapu, czyli do podziału tego majątku. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy do czynienia w majątku z jednym mieszkaniem, a obie strony mówią, że chcą to mieszkanie dla siebie, czyli chcą, żeby sąd to mieszkanie przyznał tej stronie. No więc wówczas sąd prowadzi postępowanie dowodowe w takim zakresie, żeby ustalić, komu to mieszkanie powinno być przyznane. My tutaj mamy bardzo różne stany faktyczne, z bardzo różnymi sytuacjami mamy do czynienia. Sąd na przykład bada, która ze stron jest bardziej związana z tym mieszkaniem. Albo sąd bada na przykład, która ze stron będzie zamieszkiwała w większym zakresie bądź w ogóle z małoletnim dzieckiem. Albo na przykład, która ze stron ma większe bądź mniejsze zdolności majątkowe czy zarobkowe w taki sposób, aby zabezpieczyć sobie jakieś inne lokum. Także tutaj bardzo dużo okoliczności jest branych pod uwagę przez sąd. Każda sprawa jest indywidualna i sąd orzeka na podstawie całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę i podkreślić na te trzy fazy, którymi może rządzić się takie postępowanie, czyli najpierw sąd ustala, co wchodzi w skład majątku, później jaka jest wartość, a później co komu ma przypaść. To postępowanie jest dosyć złożone i skomplikowane, dlatego właśnie te postępowania bardzo często są długotrwałe.
Jak kształtuje się rozliczenie między byłymi małżonkami, jeśli za czasów małżeństwa zaciągnęli oni wspólny kredyt?
Bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami w dzisiejszych czasach, że małżonkowie zaciągają kredyt hipoteczny, żeby zakupić sobie mieszkanie. W przypadku właśnie rozstania, rozwodu i podziału majątku, no jest tutaj dodatkowy problem w postaci kredytu, ponieważ na skutek sprawy o podział majątku mieszkanie może przypaść jednemu z małżonków, chyba że sąd zasądzi sprzedaż takiego mieszkania, wówczas strony dzielą się tą ceną, która pozostanie po sprzedaży. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że jedna z osób ubiega się o przyznanie tego mieszkania, pozostaje kredyt. Kredyt bierze się z banku. Jeżeli biorą go oboje małżonkowie, to stronami tego kredytu są oboje małżonkowie. Sąd natomiast nie dzieli długów, więc możemy spotkać się z taką sytuacją, że sąd przyzna mieszkanie jednemu z małżonków, natomiast ten drugi małżonek, mimo tego, że to mieszkanie już nie jest jego własnością, nadal jest zobowiązany do spłaty kredytu. Ja proponuję w takiej sytuacji najlepiej dojść do porozumienia w przedmiocie tego kredytu, ponieważ sąd nie ma takiej możliwości, tak jak powiedziałam, żeby orzec o zwolnieniu jednego małżonka z długu, natomiast małżonkowie oboje tak naprawdę mają w tym interes, żeby się tutaj porozumieć, ponieważ zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, sąd orzekając o wartości mieszkania przyjmuje taką fikcję, jakby tego kredytu w ogóle nie było, czyli może się okazać, że jeden z małżonków będzie zobowiązany z kredytu, natomiast ten drugi z małżonków będzie musiał go spłacić w jakiejś części za to, że dostał mieszkanie. Natomiast mieszkanie nadal będzie obciążone w dziale czwartym hipoteką. Więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Dlatego tak jak powiedziałam, oboje małżonkowie mają interes tutaj w tym, żeby się porozumieć, żeby zarówno jeden, jak i drugi małżonek był osobą, która posiada mieszkanie wolne od kredytu, bądź żeby on osobiście nie był związany właśnie tą umową kredytową, jednocześnie nie posiadając mieszkania.
Czy te zasady, które wymieniła tutaj pani, jeśli chodzi o kredyt, obowiązują też w przypadku wszystkich wszystkich innych długów, kiedy na przykład małżonkowie kupili na raty, powiedzmy, pralkę.
Tak jak powiedziałam, sąd nie dzieli długów. Sąd dzieli tylko aktywa. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jak zawiązujemy taką umowę, na przykład pożyczki, tak jak tutaj pani zapytała o pralkę, bierzemy pożyczkę, to najczęściej oboje małżonkowie są stronami tej pożyczki, więc sąd nie ingeruje w kształt tej umowy cywilnoprawnej między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcami. Więc jeżeli na przykład pralka zostanie przyznana jednemu z małżonków, to drugi małżonek, mimo tego, że nie jest już właścicielem pralki, może być zobowiązany do spłaty tych rat kredytowych. Natomiast temu małżonkowi, który pozostał z pralką, jeżeli on spłaci to zobowiązanie, przysługuje prawo regresu do tego małżonka, który spłacił to zobowiązanie, a nie był już zobowiązany. Natomiast podkreślam, że sąd nie dzieli tych długów. To wynika z odrębnej umowy cywilnoprawnej między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcami. Sąd działowy dzieli tylko aktywa, które znajdują się w majątku.
Jakie zasady odnoszą się do rozliczenia, jeśli małżonkowie zawarli intercyzę? Czy to rozliczenie jest rzeczywiście tutaj o wiele prostsze niż w przypadku, kiedy tej intercyzy nie ma?
Jeżeli małżonkowie na samym początku swojego związku małżeńskiego zdecydowali się na ustanowienie rozdzielności majątkowej w swoim małżeństwie, czyli podpisanie tak zwanej intercyzy, wówczas nigdy nie powstaje majątek wspólny. Małżeński, nie ma takiego tworu. Także tym samym nie będzie podziału majątku między małżonkami, ponieważ nie powstał majątek wspólny. Więc podpisanie intercyzy od samego początku trwania małżeństwa chroni przed podziałem majątku, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wówczas każdy z małżonków powiększa w czasie trwania małżeństwa swój majątek osobisty. Jeżeli jest znaczna dysproporcja w dochodach małżonków, może się okazać tak, że przy rozwodzie jeden z małżonków na przykład zgromadził tego majątku bardzo dużo, a drugi z małżonków mało albo w ogóle nie zgromadził tego majątku. Więc rozpatrując kwestie majątkowe i zastanawiając się nad tym, czy chcemy podpisać intercyzę, czy też chcemy jej nie podpisać, musimy zdawać sobie sprawę ze skutków, jakie to nam przyniesie w przyszłości.
No to jeszcze ostatnie pytanie. Jak z pani doświadczenia to wynika, ponieważ pewnie miała już pani takich spraw na wokandzie bardzo dużo. Jak w praktyce przebiegają te spory majątkowe między małżonkami?
Jeżeli małżonkowie potrafią dojść do porozumienia i potrafią wypracować takie porozumienie między sobą, to takie postępowanie nie będzie trwało długo. Będzie trwało tyle, ile małżonkom zajmie porozumienie się w tej kwestii. Natomiast jeżeli na drugiej stronie barykady, że tak powiem, postawimy takie bardzo skomplikowane postępowanie, gdzie strony są w sporze co do praktycznie wszystkiego, czyli w sporze co do tego, co wchodzi w skład majątku, co do wartości majątku i co do tego, komu co ma przypaść, takie postępowanie może trwać nawet kilka lat. Chciałabym też zwrócić uwagę na to, że w sądach często dochodzi do sytuacji, gdzie strony chcą dzielić wszystko, czego się dorobiły w czasie trwania związku małżeńskiego, od nieruchomości po przysłowiową łyżeczkę do herbaty. Więc czasami te listy ruchomości, które są do podziału, są bardzo długie i w skład wchodzą szklanki, kieliszki, talerze, fotele, różne rzeczy. Nawet czasami spotykamy się z tym, że strony chcą dzielić zwierzęta domowe, które mają i jakieś rzeczy, które zupełnie są bez wartości, zużyte sprzęty, a to bardzo wydłuża to postępowanie. Jeszcze powiem na koniec, że takie postępowania mają bardzo często takie drugie dno, czyli z jednej strony oczywiście my chcemy podzielić ten majątek, ale z drugiej strony bardzo jaskrawo widać tą niechęć emocjonalną do siebie, takie, że tak powiem, załatwianie swoich spraw z przeszłości, właśnie pokazywaniem, co komu ma przypaść, ponieważ jak racjonalnie usiądziemy do takiego podziału, to rachunki zazwyczaj powinny być jasne. Strony, robiąc sobie takie tabelki z jednej strony i z drugiej, powinny oszacować, co im się opłaca, a co im się nie opłaca, ale tutaj bardzo często rolę właśnie grają emocje, które powodują, że strony nie widzą rzeczywistej wartości, jaką mogą uzyskać, albo też nie widzą tego, co mogą stracić, tylko brną w takie postępowanie kilkuletnie, co jest bardzo czasochłonne, bardzo kosztowne i finansowo, i energetycznie. Dlatego zachęcam do takiego spokojnego i racjonalnego podejścia do kwestii majątkowych, ponieważ są to aż i tylko pieniądze, tak mogę to spuentować.